Cześć, tutaj Leszek. Mój podcast to jest rozwinięcie tematyki, którą bardzo często poruszam na YouTubie, albo taka tematyka, która być może nie nadaje się na film. Nie wiem, czy warto jest robić film o hipochondrii, bo jest to zagadnienie, można powiedzieć, dosyć hermetyczne, ale z drugiej strony, moim zdaniem, dużo osób na nią cierpi i dużo osób szuka pomocy. To, co jest intencją moją i także mojego podcastu, to jest misyjność, chociaż wiem, że to słowo brzmi bardzo górnolotnie. Moją misją jest pomagać osobom, które właśnie cierpią na zaburzenia nerwowe, połączone z depresją, połączone także z takimi zaburzeniami, które to wynikają z wcześniej opisanych chorób. A hipochondria jest to odmiana nerwicy, często przenikająca się właśnie także z depresją. I jest to bez wątpienia wstrętna przypadłość. Mówię o tym z perspektywy samego siebie sprzed kilku lat, kiedy to przeszedłem bardzo długi i moim zdaniem ciężki epizod właśnie hipochondrii, który trwał prawie 2 lata. A to wszystko na skutek nieleczonej nerwicy lękowej. Początkowo były to ataki paniki, o których już opowiadałem. One najczęściej polegały na tym, że w wybranym momencie po prostu zaczynałem się dusić, zaczynało mi się kręcić w głowie, niesamowicie się pocić, a potem miałem takie wrażenie, jakbym spadał w jakąś przepaść. Przy czym tracę kontrolę nad swoim własnym ciałem, umysłem. W skrócie umieram. I zauważcie, że właśnie nerwice, zaburzenia lękowe są skupione wokół tego, czego najbardziej w życiu się obawiamy. I stąd biorą się właśnie też fobie. Tak samo jak jest klaustrofobia, agorafobia, podobnie również może być i hipochondria, gdzie to my boimy się o stan swojego zdrowia tak mocno, że my wywołujemy wszystkie te objawy, których najbardziej się boimy. Dla kogoś, kto nigdy z tym nie walczył, brzmi to abstrakcyjnie, bo ciężko jest komuś wytłumaczyć, że swoim własnym umysłem można stworzyć objawy somatyczne, cielesne, przez nas samych namacalne, które nie mają kompletnie poparcia w rzeczywistości. O co ja się najbardziej bałem? Najbardziej bałem się nowotworu. Szukałem go w samym sobie, próbując sobie udowodnić, że jestem chory. I w związku z tym przeszukiwałem internet. Cały czas szukałem informacji w internecie na temat objawów. Czy to, że dzisiaj w nocy się spociłem, to jest skutek tego, że mam nowotwór? I to się bardzo często dzisiaj dzieje, że właśnie osoby, które mają tego typu zaburzenia, tego typu lęki, znają wszystkie portale medyczne, które są dostępne w języku polskim i angielskim. Bo wpisując sobie jakiekolwiek objawy do internetu, to nagle okazujemy się, że je mamy. I bardzo dużo portali, moim zdaniem, żeruje na hipochondrykach, walcząc właśnie o ilość odsłon, o ilość unikalnych użytkowników, o czas przebywania na stronie, o ilość odsłon, jakie dokonują dane adresy IP. Z tego też względu właśnie w Google one bardzo często się pojawiają i podpierają nasze własne obawy. I w gruncie rzeczy większość tych objawów, które mamy, mogą także świadczyć o nowotworze. I ja miałem tak właśnie z poceniem się nocą. Pocenie się nocą to był tak naprawdę objaw przyjmowania leków, które wówczas miałem rozpisane. Były to selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Ich głównym, najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest nadmierna potliwość. Nie tylko w sporcie, nie tylko na co dzień, ale przede wszystkim w nocy. I wtedy właśnie osoba, która przyjmuje tego typu leki, która i tak już ma swoje zaburzenia lękowe, która jest non-stop zestresowana i wyczulona na każdy jeden bodziec, wpisuje sobie do internetu pocenie nocne nowotwór. Co się pojawia? Oczywiście, że tak, poty nocne bardzo intensywne mogą być jednym z objawów raka. Tak samo jak zawroty głowy także są objawem nowotworu. Utrata masy na skutek stresu, wrzucona do internetu, utrata wagi, nowotwór, też właśnie da nam kolejny, według nas samych, dowód na to, że jesteśmy na coś bardzo poważnie chorzy. I to koło się zamyka. To jest właśnie przykład błędnego koła, o którym można usłyszeć chociażby na jakiejś terapii u jakiegoś psychologa. Pierwsze, co on tu mówi, próbując nam udowodnić naszą chorobę, mówi, pokazuje nam, że jesteśmy w błędnym kole. Coś ciebie strzyka, wpisujesz ten objaw w internecie, na skutek czego to jeszcze bardziej cię strzyka, jeszcze częściej, jeszcze mocniej, na skutek tego znowu wpisujesz to w internecie, czytając kolejne poradniki i rozchorowujesz się na skutek tylko i wyłącznie szukania i czytania o chorobach. Patologia, koło, z którego właśnie bardzo ciężko jest wyjść, bo ciężko jest je przerwać. My się czujemy z każdym dniem, z każdą godziną coraz gorzej. Do tego jesteśmy właśnie tak potwornie zestresowani. To tyle energii z nas wysysa, że nie mamy siły na to, żeby robić w swoim życiu cokolwiek innego niż zaspokajać ten przymus wyszukiwania informacji o chorobach i myślenia o nich. To jest potworne i ja w tym tkwiłem naprawdę przez długi czas. I mój telefon czy mój komputer był czerwony od wpisywania różnorakich haseł. I ja, być może o tym wspominałem, ja cierpiałem na ogromną nadpotliwość i ona pojawiała mi się 6 razy w tygodniu. I codziennie rano po prostu budziłem się zlany potem. Gdzie jeszcze to wszystko jest potęgowane na skutek właśnie poziomu stresu, poziomu lęku, który jeszcze dodatkowo właśnie napędza między innymi ten objaw. Tak samo jest z bólem głowy, chronicznym bólem głowy. Najczęściej przyczyną bólu głowy jest stres. To są tak zwane napięciowe bóle głowy. Jeżeli codziennie rano, budząc się, zastanawiamy się, czy boli nas głowa, to dochodzimy do wniosku, że tak, boli mnie głowa. A notoryczny ból głowy to pewnie jest nowotwór albo inna ukryta choroba, o której nic nie wiemy. Śmieję się dzisiaj z tego, ale ja tak miałem. Bolała mnie codziennie głowa. Aż w końcu poszedłem do psychiatry i się jego zapytałem: panie doktorze, czy to może być tak, że na skutek stresu, na skutek tej mojej choroby, która jest u mnie zdiagnozowana, czyli właśnie te zaburzenia lękowe, tak zwana nerwica, może być tak, że będzie mnie boleć codziennie głowa? On odpowiedział: no jasne, że tak. Co się stało? To był ostatni dzień, kiedy bolała mnie głowa, a przez ostatnie 2 miesiące codziennie bolała mnie głowa. Codziennie szukałem informacji na temat bólu głowy. Tak, bo guz mózgu może powodować ból głowy. Z tą tylko różnicą, że jednym z najmniej dokuczliwych objawów nowotworu mózgu będzie ból głowy. Bo dużo szybciej będziemy mieli zaburzenia wzroku, słuchu, chociaż też nie powinienem o tym mówić, bo za chwilę hipochondryk powie: kurde, faktycznie gorzej dzisiaj widzę. No ale oczywiście nie dlatego, że jesteś zmęczony, zmęczona, spałaś dzisiaj 4 godziny i ogółem jest na zewnątrz taka pogoda, że faktycznie co druga osoba gorzej widzi, a co trzecia się zastanawia, czy przypadkiem nie pójść do okulisty po lepsze soczewki. Byłem u okulisty, jak miałem swoją własną hipochondrię. Nie pamiętam, czego myśmy tam szukali w tych oczach, ale tak, jednym z lekarzy, u których byłem na skutek mojej własnej choroby i swojej fiksacji na punkcie zdrowia, właśnie był okulista. Ja każdą taką wizytę przeżywałem mniej więcej tak, jak normalna, zdrowa osoba przeżywa wizytę w urzędzie skarbowym. W sytuacji, kiedy coś, powiedzmy, byłoby niejasne. Kolejną moją fiksacją to było regularne robienie sobie badań. Co to znaczy regularne robienie sobie badań? Co tydzień. Tydzień w tydzień. Badania, morfologia, szukanie, wizyty u lekarza. Właściwie pod byle jakim pretekstem. Naczytałem się kiedyś informacji o tym, że na skutek przypadkowego zjedzenia trującego grzyba jakieś dziecko straciło wątrobę. Co mi się stało? Zaczęła boleć mnie wątroba. Chociaż nawet na dobrą sprawę nie zdawałem sobie sprawy, gdzie ona mniej więcej występuje i gdzie ma prawo boleć mnie wątroba. Ale tak, w prawym boku coś mnie kłuje, coś mnie boli. I był to ból nie do wytrzymania. Nie do wytrzymania. Bolało mnie to, jak stałem, siedziałem, jechałem samochodem, jak byłem na basenie, jak byłem na saunie, jak z niej wychodziłem, wtedy już byłem troszeczkę aktywny. Byłem u jednego lekarza, który mnie zbadał i który tylko tak się uśmiechnął i powiedział: wie pan, panie Leszku, to raczej nie jest ten PESEL, z którym powinno się chodzić wyszukując sobie choroby. Taka delikatna sugestia, nie? Że wszystko jest w porządku. Ale nie uwierzyłem w to. Zrobiłem sobie badania krwi, które nawet nie pamiętam, co to było, które miały mi udowodnić, bądź też nie, uszkodzenie wątroby. Oczywiście, że te wyniki były poprawne, mieszczące się totalnie w normie. Ale przy tej okazji wykryto u mnie podwyższony poziom białych krwinek. Podwyższone białe krwinki? No oczywiście, że to jest nowotwór, to jest białaczka, prawda? I wpadasz w kolejne błędne koło na swoją własną prośbę, na swoje własne życzenie. To tak samo właśnie jak na swoją własną prośbę, wyszukując informacji w internecie na temat groźnych chorób, je znajdujesz. Znajdujesz sobie te dowody. Badania nie zawsze muszą wyjść idealnie i na chociażby najprostszą morfologię wpływ ma bardzo dużo czynników. Właśnie między innymi chociażby takie bardzo prozaiczne rzeczy jak to, co zjadłeś na kolację, o której to zjadłeś. Czy jesteś gruby, chudy, czy spałeś 6-5 godzin, czy masz wyleczone wszystkie zęby, czy też nie, a może dzień wcześniej miałeś bardzo intensywny trening. Przez to hemoglobina czy białe krwinki mogą być przez jakiś czas zaburzone. I to jest w pełni normalne. A normy ustalane przez wszystkie laboratoria to jest też pewien standard, który tyczy się pewnej próby ludzi, ale nie wszystkich, bo każdy z nas jest troszeczkę inny. I rzadko może być tak, rzadko zdarza się tak, że wykonując cały stos zleconych badań, wszystko wyjdzie idealnie pośrodku normy. Hipochondryk jeszcze ma tak, że nawet jeżeli coś nie będzie przekroczone, a będzie blisko przekroczenia, to już jest sygnał mega alarmowy. To jest wręcz wezwanie do szpitala. Dla mnie samego. Coś strasznego. Miałem wam jeszcze nawiązywać właśnie do tego dosyć niepokojącego objawu w postaci bolącej wątroby. Po 2 latach wyjaśniło się, czym jest moja boląca wątroba. Otóż moją bolącą wątrobą była neuralgia międzyżebrowa, której bardzo często samemu nabawiałem się na basenie, pływając bardzo intensywnie kraulem. Do dziś zdarza mi się neuralgia międzyżebrowa po pływaniu. I jest to po prostu najzwyczajniej w świecie prosta kontuzja. I to jest temat dla bardziej naszego pistoletu do masażu, to jest temat bardziej dla fizjoterapeuty i dla ibuprofenu niż dla szpitala. Śmieję się z tego, ale to był bardzo smutny okres w moim życiu, bardzo ciężki okres w moim życiu. Hipochondria. Obok ataków paniki jest to jedna z najgorszych rzeczy pod względem zdrowotnym, pod względem psychicznym, jakich można moim zdaniem doświadczać. Jest to tak niesamowita fiksacja, która odcina nam całą radość z życia, która zabiera nam pracę, zabiera nam cały czas, zabiera nam całą naszą wewnętrzną energię, cały uśmiech, pasję, wszystko. bo tak cholernie jest z tego wybrnąć. Podejrzewam, że hazard jest czymś bardzo podobnym, że człowiek jest w 100% tylko i wyłącznie skupiony na jednej rzeczy. Cały świat wokół nie istnieje. W końcu człowiek jest już tak wyczerpany, tak przewrażliwiony, że jest skłonny do tego, żeby wręcz popełnić samobójstwo. Po to tylko, żeby nie cierpieć fizycznie i psychicznie. To jest najgorsze, że naprawdę doświadcza się tego bólu. Ma się jednocześnie 10 różnych chorób, a nikt nam nie wierzy w to, że my czujemy to, co czujemy. I jak ciężkie jest właśnie tkwienie w tym błędnym kole, które cały czas się kręci. I taki jeden epizod może trwać przez miesiąc, dwa, trzy, pięć. Może być sezonowy. Trzeba też zauważyć to, że hipochondria najczęściej pojawia się teraz, kiedy to nagrywam. Listopad, grudzień. To są masakryczne miesiące dla tych wszystkich, którzy cierpią na zaburzenia lękowe czy też depresyjne. Też można w to nie wierzyć, ale tak jest, że niedobór słońca, ograniczona aktywność fizyczna, właśnie ten krótki dzień, ta szara pogoda sprawia, że napędzamy te uśpione demony, które gdzieś tam w nas w środku są, ale w lecie być może są troszeczkę mniej dokuczliwe. Mniej w nas jest lęku, strachu, poczucia niepokoju, zagrożenia. I podobnie jest właśnie podczas tego przesilenia wiosennego. Końcówka lutego, początek marca. Jeżeli cierpisz na tego typu zaburzenia, zauważ tę prawidłowość. To jest tak jakby kolejna rzecz, która pomaga w podważeniu naszych wewnętrznych teorii na temat tego, że to nie jest choroba. To jest choroba. Co pomaga na hipochondrię? W pierwszej kolejności, moim zdaniem, psychiatra. Dla wielu jest to nie do przejścia, bo wizyta u psychiatry to jest znowu poddanie się ogromnemu stresowi. Że to jest kolejny lekarz, że będzie robić jakieś badania, że to jest wstyd. Nie będzie robić żadnych badań i nie, to nie jest wstyd, bo lekarz psychiatra przyjmuje 10 osób identycznych, jak my, z bardzo podobnymi problemami, tylko że u nich te zaburzenia skręcają niekiedy w inną stronę, bo jedni mają hipochondrię na skutek zaburzeń lękowych i depresji, inni mają myśli samobójcze, kto inny uporczywie będzie się fiksować na punkcie chociażby pieniędzy, na punkcie stanu technicznego samochodu, równo poukładanych rzeczy, kto inny jeszcze będzie miał epizody lękowe, ale związane tylko i wyłącznie z atakami paniki. To jest podrozdział. Hipochondria to jest podrozdział. Jeden z podrozdziałów depresji i nerwicy, przenikających się zaburzeń. I psychiatra da nam pierwszy skuteczny lek. Co to będzie? To będą leki z grupy antydepresantów. Najczęściej stosuje się właśnie to, co ja używam do dziś, czyli selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Ponieważ hipochondria jest to wynik często niezauważonej depresji i często niezauważonych, właśnie niewyłapanych na czas i nieleczonych zaburzeń lękowych. I to jest pierwszy krok. Te leki przyjmuje się po to, żeby móc po jakimś czasie zacząć normalnie funkcjonować. To nie są leki takie, jak o których często się słyszy, które działają w sposób doraźny. To jest jeszcze zupełnie co innego. SSRI, czyli te selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, nie działają doraźnie, nie uzależniają. One tylko i wyłącznie zmieniają sposób, w jaki metabolizowane są, w cudzysłowie, hormony szczęścia. jest ich w skrócie więcej. Więcej mamy serotoniny w krwiobiegu, a to właśnie niedobór, mówię ogromnymi skrótami, nie jestem lekarzem, a to właśnie niedobór tej serotoniny wpływa na nasze zaburzenia lękowe. I osoby z depresją, z hipochondrią, z atakami paniki przede wszystkim właśnie mają problem z tym, że u nich jest zbyt mało serotoniny. Występuje zbyt szybki wychwyt serotoniny przez nas, przez nasz mózg. A te leki po części blokują wychwyt zwrotny serotoniny. Dlatego te leki nie działają od razu. To nie jest tak, że dzisiaj weźmiesz tabletkę, 10 minut, czuję się zajebiście. Nie. 3 tygodnie te leki się rozkręcają. I po miesiącu można uznać, że one działają. Nie zmienia się nasz sposób patrzenia na świat. To nie jest tak, że po takich lekach, nie wiem, nie można prowadzić auta, nie jesteśmy zdolni do podejmowania ważnych decyzji, nie wiem, staniemy się nieracjonalni, zmieni się nasza osobowość. Nie. Tylko i wyłącznie sprawiamy, że objawy są mniej dokuczliwe albo nie ma ich w ogóle. U mnie po miesiącu stosowania właśnie tych leków ustąpiły niemalże całkowicie zaburzenia lękowe w tej ostrej fazie. Mam tutaj na myśli ataki paniki. Minimalna dawka terapeutyczna sprawiła, że przestałem mieć codzienne ataki paniki w autobusie, w otwartej przestrzeni, w sklepie. Zacząłem się wreszcie uśmiechać, zacząłem jeść, bo nie jadłem przez to, ile miałem stresu na co dzień na skutek właśnie tych zaburzeń. Jeżeli się okaże, że minimalna dawka nie sprawia, że jesteśmy całkowicie uwolnieni od hipochondrii, to być może będzie należało ją zwiększyć. Ponieważ znowu, każdy z nas jest inny. Ale tu mówimy o pierwszym kroku. Drugim krokiem jest terapia. Bo hipochondria ma swoje przyczyny. Jakiś jest powód występowania tej choroby. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ właśnie może się okazać, że coś jest nie tak w naszym życiu dziś, albo coś nie tak było w naszym dzieciństwie. Mamy jakieś nieprzepracowane traumy z przeszłości. To wszystko brzmi strasznie banalnie. Ale mi półroczna terapia bardzo pomogła w ogarnięciu hipochondrii i na podstawie tego właśnie dzisiaj mogę się trochę z tego wszystkiego śmiać. Ale jest to drugi krok mający na celu przerwanie tego błędnego koła. Nie myślę o chorobach, nie skupiam się na nich, w związku z tym nie wywołuję wtórnie u siebie prawdziwych objawów, których doświadczam. Oduczam się nałogowego czytania o chorobach w internecie. Stopniowo. Zaczynam czytać coraz mniej. Uczę się racjonalnego patrzenia. Tym racjonalnym patrzeniem będzie chociażby właśnie pogoda, zmęczenie, ilość snu. Tego wyłapujesz nagle to powiązanie, że jeżeli bardzo mocno skupisz się na swojej lewej stopie przez 3 minuty, to ona zacznie ciebie boleć. Udowadniasz sobie, że wywołujesz samemu sobie wszystkie te objawy. Terapia bardzo pomaga. Trzeci krok to jest uporządkowanie swojego życia, swojej codzienności, to w jaki sposób funkcjonujemy. Higienizacja, ja sobie to tak nazywam wewnętrznie na swoje własne potrzeby. Higienizacja życia to jest chociażby właśnie unormowanie snu. A żeby unormować sen, bardzo często właśnie potrzebny jest lekarz psychiatra. Odsyłam do kroku pierwszego. Bo psychiatrzy zajmują się leczeniem bezsenności. I też jeżeli dostaniesz jakieś leki na bezsenność, to nie są leki, które działają doraźnie. Czyli biorę pigułkę, zasypiam. Nie, to są leki, które znowu wpływają na to, że po prostu nasz mózg zaczyna w inny sposób funkcjonować. Stopniowo. To nie są leki działające doraźnie, to nie są leki, które w jakikolwiek sposób człowieka uzależniają. To nie są właśnie te benzodiazepiny, bo najczęściej to, o czym się mówi w internecie albo na podstawie czego powstają błędne stereotypy na temat właśnie leczenia psychiatrycznego, to jest wszystko to, co dotyczy benzodiazepin. Benzodiazepiny porównałbym do alkoholu. To są leki, które stosuje się po prostu doraźnie, ale na dłuższą metę mogą uzależniać fizycznie i przede wszystkim psychicznie. to są leki, które stosuje się w ostateczności. Benzodiazepiny, taką jedną tabletkę pewnego leku, miałem przy sobie w portfelu przez 2 lata. Na wszelki wypadek, jeżeli bym doznał, jeżeli metro stanęłoby pomiędzy stacjami, jeżeli w windzie bym się zaciął, to miałem tę tabletkę po to, żebym nie odgryzł sobie rąk, jakby tak się stało. Albo gdybym doświadczył niespodziewanego ataku paniki. Dzisiaj już tego nie noszę ze sobą, ale mówię o tym tylko po to, żeby pokazać różnicę pomiędzy tymi lekami. To, że przyjmowałem SSRI, nie oznaczało, że nie mogę kiedyś właśnie użyć zupełnie innego leku, który działa po 15 minutach i są to właśnie benzodiazepiny. Głupi jaś, przykładowo, to są też benzodiazepiny, czyli coś, co daje się przed zabiegiem operacyjnym, kiedy to nie jesteśmy w pełni usypiani. Po to właśnie, żeby podczas danego zabiegu nie wpaść właśnie w panikę. Ponieważ mamy pełną świadomość, a jesteśmy na przykład znieczuleni od pasa w dół i ktoś właśnie składa nam girę. Wtedy daje się głupiego jasia. Jest to bezpieczne, ale właśnie pod warunkiem, że używa się tego incydentalnie albo lekarz mówi, proszę to używać tylko przez pierwszy tydzień, dopóki inne leki nie zaczną działać. Wracając do higienizacji. Higienizacja to jest czasami zmiana pracy, to jest czasami rzucenie drugiej stronie papierami rozwodowymi, wymiksowanie się z toksycznego związku. Co jeszcze? Higienizacja to jest także uporządkowanie naszego żarcia. Higienizacja to jest także ruch. Strasznie ważne. Jeżeli masz hipochondrię, depresję, nerwicę, cokolwiek by się działo, każdego dnia albo niemal każdego dnia 20 minut intensywnej aktywności, 20 minut ostrego biegania, 20 minut ostrego roweru, 20 minut ostrego basenu. Tylko po to, żeby zmusić siłowo organizm do produkcji serotoniny. I tylko intensywny wysiłek fizyczny jest w stanie budować u nas ten potencjał hormonów szczęścia w krwioobiegu. Ponieważ leniwe kręcenie gdzieś tam na orbitreku, czy też spacer, okej, jest spoko, ale on nie daje tego wyrzutu hormonów szczęścia. Dlatego to jest ważne. Ja od tego zaczynałem kanał. Ja dzięki temu odkryłem kolarstwo, właśnie odkryłem basen, odkryłem bieganie, czy też saunę, bo to wszystko były rzeczy, które na co dzień pomagały mi właśnie w poprawie gospodarki serotoniny w moim krwioobiegu. To może być tylko 20 minut, ale niech będzie na ostro i wcześniej rozgrzej się, żeby siebie nie pouszkadzać. Bo wtedy nici z tego codziennego uprawiania sportu. To jest bardzo duży skrót myślowy, to o czym mówię. 20 minut na ostro. Nie każdy będzie w stanie z dnia na dzień, zwłaszcza jeżeli dzisiaj ma nadwagę właśnie na skutek chociażby zaburzeń psychicznych, biegać, jeździć na szosie, ale można się w jakiś sposób do tego przygotować i dla kogoś to intensywne w trupa bieganie to będzie tak naprawdę intensywny marszobieg, czy też intensywne jeżdżenie na rowerze spinningowym z prędkością 15 na godzinę. Ale warto mieć po prostu na uwadze to, że codzienna obecność aktywności fizycznej zmniejsza ilość, siłę, częstotliwość właśnie tych ostrych rzutów hipochondrii, ataków paniki. Na co dzień nasze samopoczucie będzie lepsze, a wtórnie będziemy mieli także lepszy sen. I to jest kolejny taki element, który będzie blokadą dla tego błędnego koła, które co jakiś czas oczywiście będzie miało ochotę ponownie się rozkręcać, pomimo tego, że jesteśmy w terapii, pomimo tego, że przyjmujemy leki, pomimo tego, że jesteśmy bardziej aktywni. Wystarczy gorszy dzień. Więcej stresu w robocie, który znowu jest stresem branym na kredyt do naszej czachy i potem jest to odreagowane właśnie w taki sposób, poprzez hipochondrię. Zauważ, że właśnie sporo chorób psychicznych to jest skutek odreagowywania pewnych rzeczy. Jeżeli jest alkoholik, alkoholem coś odreagowuje. i nikt nie jest alkoholikiem z wyboru, który sobie postanawia, okej, będę sobie codziennie chlać, bo tak, bo lubię. Nie, to są ludzie, którzy robią to pod przymusem, ale nawet sobie nie zdają z tego sprawy, że, nie wiem, te codzienne 2-3 piwka, czy codzienne pół butelki, czy butelka wina, to jest właśnie pocieszenie siebie po ciężkiej pracy, po nieudanym związku, albo nieudanym dzieciństwie. Mówiąc znowu bardzo skrótowo, byłem bity w dzieciństwie przez rówieśników, więc dzisiaj sobie to zapijam. Ponieważ nie rozwiązałem tego problemu. Właśnie nie byłem u lekarza, psychiatry, nie byłem u psychologa. Nie ogarnąłem sobie tego. I przez to, że sobie tego nie ogarnąłem, to teraz mi to mózg wybija. I wybija się to właśnie hipochondrią, uzależnieniami, a można być uzależnionym naprawdę od mnóstwa rzeczy, ale to jest zawsze tak zwana kompensacja. I tak samo hipochondria jest kompensacją. Ona nie bierze się znikąd. Oczywiście są badania, które potwierdzają w jakiś sposób, że depresja może być dziedziczna, ale to, czy my na nią zachorujemy, czy też nie, to w dużej mierze są rezultaty środowiskowe. Tego, co u nas w życiu się wydarzyło. To, czego dziś doświadczamy. I to jest bardzo ważne. Bardzo dużo informacji w długim odcinku, ale jeżeli to pomoże chociaż jednej osobie zdecydować się na to, żeby właśnie przerwać to błędne koło, zrobić coś ze swoim życiem, to ja jestem naprawdę mega uradowany tym faktem. Bo chciałbym w przeszłości te kilka lat temu usłyszeć od samego siebie to, co mówię teraz. I wierzyć w to w pełni głęboko, że da się z tego wybrnąć, tylko trzeba coś zrobić. Cholernie ciężko podczas ostrego epizodu hipochondrii wziąć się w garść i zrobić to, co należy. Psychiatra, psycholog, ogarnięcie snu, życia, naprostowanie, rozwiązanie wszystkich możliwych problemów teraźniejszości, których doświadczamy, ruch fizyczny i niepowielanie z powrotem tych samych błędów. To jest strasznie ciężkie. Ale nie ma drogi na skróty. Hipochondria sama nie przejdzie. Tak samo jak depresja sama nie przechodzi. Ona ma tylko bardziej ostre i mniej ostre momenty w naszym życiu. Wszystkie problemy trzeba rozwiązać. Inaczej one same za nas zaczną się rozwiązywać w sposób, jakiego byśmy nie chcieli. W skrócie, będzie coraz gorzej. Identycznie jak ząb. Ząb poboli nas 2 dni, nie pójdziemy do dentysty, ponieważ 3. dnia już boli nas trochę mniej, 4. też już nas nie boli, 5., 6. jest w porządku, mijają 3 tygodnie i ten ząb wraca, ale z 5 razy większą siłą. Trzeba zrobić tak czy siak, trzeba tę dziurę załatać, a im później, tym gorzej, drożej, bardziej boleśnie. To jest bez sensu, właśnie to odkładanie tego wszystkiego na potem. Potem będzie tylko gorzej, pomimo tego, że chwilowo jest mi lepiej. Jeżeli miałem jeden ostry epizod hipochondrii, wycinający mnie na tydzień, a teraz od 5 roku mam spokój, to możesz być pewien, że to wróci. W najmniej spodziewanym momencie, w najgorszym momencie twojego życia, to wróci. Bo wtedy, kiedy jest gorzej, kiedy coś w naszym życiu dzieje się złego, to nasz mózg, nasza psychika wypluje to z siebie właśnie poprzez zaburzenia. One wrócą z większą siłą. Ale ja tego absolutnie nikomu nie życzę. Mówię to tylko i wyłącznie po to, żeby zmotywować do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Do wykonania pierwszego kroku. Pierwszym krokiem jest lekarz. Dzięki bardzo, cześć.